Instrumenty z duszą. Zaprasza Wiktoria Zielińska. Teoretycznie mówi się, że instrumenty z duszą to te, które posiadają drewniany patyczek, zwany właśnie duszą, będący elementem wszystkich instrumentów smyczkowych. Łączy on górną i dolną płytę pudła rezonansowego. Dla mnie jednak wszystkie instrumenty posiadają swoją duszę, choć nie jest ona typowo książkowa. Zatem witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wysłuchania tej audycji. W dzisiejszej audycji chcę przybliżyć Państwu informację o jednym z najstarszych instrumentów na świecie, który był znany już w starożytnym Egipcie, Sumerze i Babilonii. To instrument strunowy szarpany w kształcie wysokiego odwróconego trójkąta, którego jeden bok stanowi rozszerzające się u dołu pudło rezonansowe. Czy domyślacie się już, co to może być? Jest to oczywiście harfa. Wielu osobom, które słyszą harfę, kojarzy się ona z muzyką aniołów. Budowa harfy prezentuje się w następujący sposób. Z pudła rezonansowego wychodzi 47 strun, które naciąga się na kołki w górnej ramie. W podstawie harfy znajduje się 7 pedałów służących do przestrajania strun odpowiadających dźwiękom o tej samej nazwie we wszystkich oktawach. Pedały pozwalają zatem na każdej strunie wydobyć 3 różne dźwięki i zmieniać tonację. Struny harfy robione są z różnego rodzaju nylonu lub nylonu powlekanego miedzią. Górna rama, czyli tak zwana szyjka harfy, ma kształt rozciągniętej litery S i jest zwykle bogato zdobiona. W orkiestrze są zwykle jedna lub dwie harfy. Na harfie gra się na siedząco, trzymając nogi i ręce po obu stronach instrumentu. Opiera się ją lekko na prawym ramieniu i szarpie struny za pomocą opuszków palców i kciuka. Harfa ma też sporo odmian. Wyróżniamy takie jak harfa birmańska, celtycka, chromatyczna, eolska, haczykowa, koncertowa, laserowa, paragwajska i walijska. Dowiedzieliśmy się nieco podstawowych informacji, a teraz zapraszam do wysłuchania jej ciekawej historii. Genezy harfy należy szukać w pradawnych łukach myśliwskich. Giętkie kije z kilkoma cięciwami przeznaczone do grania istniały na całym świecie od tysięcy lat. Już w starożytności pojawiły się stabilne drewniane szkielety, które umożliwiały zastosowanie coraz większej ilości strun. Wiemy, że harfa była znana i bardzo popularna na przykład w Mezopotamii. Z okresu V i IV wieku przed naszą erą z terenu dzisiejszego południowo-zachodniego Iranu pochodzą pieczęcie, kamienie, reliefy, płaskorzeźby przedstawiające harfiarzy, często w towarzystwie innych muzyków, na przykład podczas uczty. Piktogramy oznaczające harfę występują na najwcześniejszych glinianych tabliczkach z tekstem, jakie istnieją. Za najstarsze odkryte harfy uważa się harfy z Ur. Zostały wydobyte przez Leonarda Woleya w 1929 roku z grobowca króla Abargi, którego zwłoki datuje się na 2685 lat przed naszą erą. W Ur odkopano fragmenty 8 symetrycznych i asymetrycznych lir w kształcie byków, jednej liry o zaokrąglonym spodzie i 2 okrągłych harf, razem z ciałami muzyków pochowanych obok instrumentów. O wadze odkrycia świadczy fakt, że harfy i liry z Ur są uważane za najstarsze odkryte instrumenty strunowe i jedyne drewniane z tego okresu. Warto w tym miejscu zauważyć, że lira była instrumentem świeckim i nie miała wstępu do świątyń, w przeciwieństwie do harfy. Odkryto także prawie 100 tabliczek opisujących systemy strojenia instrumentów w Mezopotamii. Harfę znali również Asyryjczycy, o czym wiemy na przykład dzięki kamiennym reliefom z Niniwy z VII wieku przed naszą erą. Harfę znali też starożytni Egipcjanie. W piśmiennictwie starożytnego Egiptu ważne miejsce zajmują pieśni harfiarzy. Teksty te występują jako inskrypcje w grobowcach z okresu średniego państwa. Na papirusach odnajdujemy je dopiero w okresie nowego państwa. Widnieją w pobliżu malowideł przedstawiających harfiarzy, to też uważa się, że pieśni te były przez nich śpiewane. Szczególnie znana jest pieśń harfiarza z grobowca Neferhotepa w Tebach Zachodnich. Utwór jest przykładem poematu miłosnego i wyraża egipskie carpe diem. Starożytni Grecy przypisali harfę muzie Terpsychorze, która była od radości i tańca. Także Galowie i Celtowie znali ten instrument. W religii chrześcijańskiej harfa stała się atrybutem aniołów oraz króla Dawida. W sztuce średniowiecznej harfy symbolizowały Trójcę Świętą i wyrażały uwielbienie dla niej. Święty Augustyn porównał 10 przykazań Bożych do 10 strun harfy Dawida. Harfa jest też instrumentem narodowym w niektórych państwach, takich jak w Irlandii, Mianmie, dawniej Birmie, Peru i Paragwaju. Szczególnie duże jest znaczenie harfy w kulturze Irlandii. Znajduje się współcześnie w herbie tego państwa. Złota harfa ze srebrnymi strunami na niebieskim tle i stanowi jego symbol. Jej rysunek znajduje się na rewersie irlandzkiego euro. Co ciekawe, harfa będąca pierwowzorem godła istnieje do dziś. Pochodzi najprawdopodobniej z XIV wieku i znajduje się w Trinity College w Dublinie. Jednak wiemy, że już wcześniej, w XII wieku, Irlandczycy powszechnie grali na harfie, którą nazywano citara. Dźwięki harfy towarzyszyły pieśniom o bohaterskich czynach, jakie opowiadali bardowie podczas wystawnych uczt na zamożnych dworach. Był to więc instrument elitarny. Ponadto od 1207 roku harfa pojawiała się na angielskich monetach wybijanych dla Irlandii. Produkcją harf trudnili się mistrzowie w swoim fachu, a na instrument było stać tylko ludzi majętnych. Poeci i bardowie mogli nabyć harfę tylko dzięki wsparciu możnych mecenasów. Podbój Irlandii, dokonany przez Anglików w XVI i XVII wieku, miał na celu nie tylko zagarnięcie terytorium, podporządkowanie sobie ludności, ale i zniszczenie miejscowej kultury, w tym jednego z symboli tego kraju, właśnie harfę. Prześladowania harfiarzy były wówczas stałą praktyką. Ścigano ich i mordowano, ponieważ dla Anglików byli elementem podejrzanym i wywrotowym, który buntował miejscową ludność przeciwko nowym panom. To w dużej mierze dzięki irlandzkim bardom, przegnanym z Irlandii, harfa rozpowszechniła się w Europie. Rosnącej popularności harfy na kontynencie sprzyjały także migracje tysięcy Irlandczyków, którzy najmowali się na europejskich dworach. Prześladowania Cromwella spowodowały przejściowy zanik tradycji grania na harfie w Irlandii, która odrodziła się dopiero w wieku XVIII. Pojawiło się wówczas nowe pokolenie bardów. Poza wspomnianą Irlandią, harfa w czasach nowożytnych nie była zbyt rozpowszechniona w Europie aż do XVIII wieku. W XV wieku popularny był klawesyn, a w XVII fortepian. Zainteresowanie harfą zwiększyło się częściowo dzięki francuskiej królowej Marii Antoninie, która była zapaloną i utalentowaną harfistką. Tak naprawdę jednak przyczynił się do tego rozwój techniczny instrumentu. Przypomnijmy, że we współczesnej 47-strunowej harfie zmiany wysokości dźwięków następują w wyniku skracania dźwięków przez mechanizm pedałowy. Każdy dźwięk w oktawie przypisany jest określonej dźwigni, co już mogliście Państwo usłyszeć na wstępie. Ma ona 2 stopnie. Jeśli wciśniemy pedał o 1 schodek, dźwięk podwyższy się o 0,5 tonu. Jeśli o 2 schodki, wysokość tonu zmieni się o cały ton do góry. Zanim powstała harfa pedałowa, muzyk mógł lewą ręką zmieniać za pomocą haczyka wysokość struny o 0,5 tonu. W 1697 roku Jakob Hochbrücke zbudował harfę pedałową, w której zmiany wysokości dźwięku o 0,5 tonu dokonywano za pomocą nóg. Dzięki tej rewolucji harfa ponownie stała się popularna. Zaczęto budować piękne instrumenty, które zdobiły salony władców i arystokracji. Przez cały XVIII wiek trwały prace nad ulepszaniem mechanizmu, w czym ze sobą oczywiście konkurowało wiele zakładów. W miejscu pojawia się interesujący wątek Polski, związany z osobą Karola Grolla. Karol zaczynał drogę zawodową jako ilustrator w drukarni ojca, a jego przygoda z harfą rozpoczęła się, gdy jako młody człowiek poznał księcia Ogińskiego. Książę zaliczał się wówczas do najbogatszych Polaków. Był wpływowym politykiem, hetmanem, pisarzem, a także mecenasem sztuki. Ponadto komponował oraz doskonale grał na skrzypcach, klarnecie i na harfie. Książę był także jednym z wielu w tamtym czasie, którzy pracowali nad poprawą mechanizmu przestrajającego struny w harfie. Wraz z Karolem Grollem w latach 90. XVIII wieku udało im się stworzyć mechanizm, który później został opatentowany w Anglii. Z powodów osobistych i sytuacji w Polsce Karol Groll wyjechał do Anglii w 1804 roku. W 1807 roku Groll opatentował system przestrajający dwukrotnie każdą strunę harfy za pomocą 7 pedałów. Przedstawione tam rysunki i szczegóły systemu są stosowane do dziś. Francuski budowniczy instrumentów Sebastian Erard dostrzegł od razu genialność rozwiązania i za dość wysoką cenę odkupił patent od Grolla. To Erard został zapamiętany w świecie jako twórca współczesnego systemu przestrajania harfy, a jego instrument zdominowały konkurencje. Od tego czasu harfa zyskała pełną chromatykę, a dzięki możliwości otrzymania z każdej struny 3 tonów, ilość dźwięków powiększyła się do 138. Dzięki imponującemu poszerzeniu możliwości harfy, instrument ten, uważany do tej pory za mało praktyczny, stał się bardziej interesujący dla twórców. Pierwszymi kompozytorami, którzy włączyli harfę do orkiestry symfonicznej, byli Jerzy Fryderyk Händel oraz Christoph Willibald Gluck. Na stałe harfa zagościła w orkiestrze w XIX wieku dzięki twórczości Hektora Berlioza oraz Ryszarda Wagnera, którzy zainspirowali kolejnych kompozytorów. Szczególnie lubianym przez słuchaczy efektem jest szerokie glissando, charakterystyczne tylko dla harfy, które powstaje poprzez przesuwanie dłoni przez wszystkie kolejne struny w górę bądź w dół. Warto jeszcze wspomnieć o ciekawej odmianie harfy, jaką jest harfa eolska. Była znana już w starożytności, na przykład w starożytnej Grecji, a dużą popularnością cieszyła się w romantyzmie. Jej nazwa pochodzi od Eola, greckiego boga wiatrów. Harfę eolską ustawia się na wolnym powietrzu, na przykład w ogrodach lub parkach, a muzykiem jest sam wiatr, który wprawia w drganie struny rozpięte pionowo na prostokątnym pudle rezonansowym. Teraz czas na poradnik dla tych, którzy chcieliby właśnie rozpocząć swoją przygodę z harfą. Jak wybrać pierwszą harfę dla siebie lub dziecka? Przy wyborze pierwszej harfy należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Przede wszystkim nasze umiejętności i doświadczenie. Lepiej na początku wybrać mniejszy i łatwiejszy w obsłudze model. Standardowo zaleca się harfę celtycką, która ma mniejszą ilość strun, choć można rozpocząć także od harfy pudłowej. Ważny jest też wiek i wzrost przyszłego harfisty. Dla dzieci istnieją harfy w odpowiednim rozmiarze z regulowaną wysokością. Nie możemy też zapomnieć, że harfa jest dość drogim instrumentem, a przecież trzeba też doliczyć wydatki na utrzymanie go w dobrej formie, przede wszystkim regularne strojenie. Jakie rozmiary i rodzaje harf są najlepsze dla debiutanta? Właśnie dla osoby stawiającej pierwsze kroki z harfą najlepszy będzie instrument w rozmiarze 3/4 z regulowaną wysokością. Dobra harfa dla początkującego powinna ważyć około od 9 do 11 kg. A jakie umiejętności musi mieć dobry harfista? Gra na harfie wymaga nie tylko zdolności muzycznych, ale też specyficznych predyspozycji fizycznych. Przede wszystkim niezbędna jest gibkość palców i nadgarstków obu rąk. Pomocne są też długie palce umożliwiające sięgnięcie w głąb strun. Ważne jest też wyczucie, precyzja i zręczność ruchów. Ogromne znaczenie ma również słuch muzyczny i zdolności do szybkiego czytania nut. Podsumowując, harfa to instrument dla cierpliwych, lecz dający wiele radości. Nauka gry na harfie to fascynująca podróż, lecz wymaga czasu i pracy. Przy odpowiednim podejściu i systematyczności ćwiczeń, harfa może dać mnóstwo satysfakcji i rozwinąć nasze zdolności muzyczne. Jeśli kochamy muzykę i nie zrażamy się wyzwaniami, to właśnie ten niezwykły, historyczny instrument może okazać się strzałem w dziesiątkę.